Tajemnice naszych czasów.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dziś w programie kontynuujemy nasz cykl Patroni ulic. Przedstawiamy w nim Państwu sylwetki patronów ulic w naszym regionie. Tych, którzy są związani z historią miejscowości, byli znaczącymi postaciami w naszych miastach, a których nazwiska czasem niewiele nam dziś mówią. Pomijamy oczywiście tak znane postacie jak Adam Mickiewicz czy Józef Piłsudski. A mówiliśmy już w naszym programie o dr Irenie Białównie, która jest patronką jednej z ulic w samym centrum Białegostoku. Dziś chcemy przedstawić postać księdza Stanisława Chałki. W studiu nasz gość, dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Ksiądz Stanisław Chałko, mało znana postać. Jego osoba patronuje... To może przypomnę, albo przekażę po raz pierwszy taką informację naszym słuchaczom. Bulwarom nad rzeką Białą, w ścisłym centrum Białegostoku, przy Alei Piłsudskiego, na tyłach 6. liceum. Kim był zatem Stanisław Chałko?
Stanisław Chałko był duchownym, a jednocześnie też i działaczem społecznym, znaczącą postacią, jeżeli chodzi o białostockie szkolnictwo. Urodził się 24 grudnia 1884 roku we wsi Miżany w parafii Dałkrzyszki w powiecie ośmiańskim, a więc na Litwie. Po ukończeniu rosyjskiej szkoły średniej w Wilnie wstąpił do seminarium duchownego i święcenia przyjął w roku 1908. Natomiast też wysłano go na studia, bo można powiedzieć, że był też człowiekiem bardzo wykształconym, wszechstronnie wykształconym, bo skończył studia w Innsbrucku w Austrii, uczył się też we Fryburgu w Szwajcarii. Także był człowiekiem światowym, można powiedzieć. A wrócił jednak stamtąd i od jesieni 1913 roku już jako wikariusz Białymstoku zaczął swoją posługę kapłańską. I tutaj został go wybuch I wojny światowej, sierpień 1914 roku. Do Białegostoku te wydarzenia wojenne przyszły później, bo dopiero w sierpniu 1915 roku, kiedy to Niemcy zajęli Białystok, Rosjanie Białystok ten opuścili po wielu przegranych bataliach tutaj. I Niemcy, tutaj trzeba to zaznaczyć, że była to pierwsza okupacja niemiecka, która trwała właśnie od sierpnia 1915 roku aż do 19 lutego 1919 roku. I trzeba powiedzieć, że jednak, bo też nie mamy tej świadomości, że ona zupełnie inaczej wyglądała niż to, co Niemcy robili w latach 1941-44. Można powiedzieć, że była to w miarę cywilizacyjna, w miarę taka okupacja, ponieważ nawet pozwalano na więcej niż do tej pory pozwalały władze rosyjskie, szczególnie w tej sferze języka czy też szkolnictwa.
Bo przypomnijmy, ten przełom wieku tutaj na tych terenach, jak i w ogóle pod zaborem carskim, to była jednak ostra walka z polskością. Był zakaz nauczania, bo nie było szkół polskich. Był zakaz na studiach trochę się poluzowało.
Tak, to znaczy to oczywiście, tak jak tu pan, panie redaktorze, podkreśla, można powiedzieć, że taka noc, taka ostra walka trwała od już po zakończeniu powstania styczniowego. Może na początku XX wieku było trochę odwilży, czego też znakiem jest białostocka fara, tak, ta dobudówka, że jednak pozwolono w końcu. Jednak Niemcy tutaj trzeba powiedzieć, że postępowali liberalniej i te szkoły pozwalali zakładać i właśnie...
Ale to nie było działanie jakieś takie oficjalne, że władze zakładały te szkoły,
bo
chciały na przykład podnieść poziom edukacji.
Nie, to władze, tutaj taki przykład, bo przecież to gimnazjum, które powstało właśnie z inicjatywy księdza Stanisława Chałki, było to gimnazjum realne w gmachu przy Warszawskim 63, co było ciekawostką, że na jednym piętrze było to gimnazjum opłacane, tak, i założone przez władze niemieckie, gdzie tym językiem wykładowym był język niemiecki, natomiast na piętrze było to gimnazjum polskie, czyli tutaj można było jakoś wspólnie istnieć.
Ale to stworzyło tę szkołę, no, stowarzyszenie, można powiedzieć, według dzisiejszych realiów, założone przez Polaków.
Tak, tak. I tutaj właśnie tę główną rolę odgrywał właśnie ksiądz Chałko, chociaż też może nie było aż tak do końca dobrze, bo też jednak w jakiś sposób podpadł władzom niemieckim, później został już w roku, pod koniec roku 1916 aresztowany i wywieziony, później został internowany, tak, w obozie w Bytowie, później koło Hanoweru. Dopiero po klęsce Niemiec w listopadzie 1918 roku powrócił ksiądz Chałko do Białegostoku.
Ale może jeszcze powróćmy do owego gimnazjum, które założył ksiądz Chałko. Może zachowały się jakieś przekazy dotyczące programów nauczania, tego, czego uczono w tym gimnazjum?
Tak, to znaczy to jest dzisiaj szóste liceum ogólnokształcące w Białymstoku.
To jest ten budynek. Niejako,
tak, to ten budynek jest spadkobiercą, więc jest tam też i Izba Pamięci, tam można dowiedzieć się, czego tam są też pewne dokumenty, tak, z tamtego okresu, może nie aż tak licznych, z okresu międzywojennego, no ale to takim chyba dużym sukcesem to było to, że tak po wielu dziesiątkach lat można było już na lekcjach mówić legalnie po polsku. To była chyba, było to duże osiągnięcie właśnie w tym gimnazjum.
Gimnazjum realne, co oznaczało?
To znaczy, no oznaczało to niejako tak jak dzisiaj. Dzisiaj niejako jest to szkoła średnia, tak? To dawało dość spore, dość dogłębne wykształcenie ludziom, którzy tam się uczyli.
Czyli matematyka, normalne
przedmioty.
No
tak, tak, to były te normalne przedmioty, które dzisiaj można powiedzieć w liceum ogólnokształcącym rozwijające człowieka, tak, przygotowującego do dalszego startu w życiu.
Z akcentem na patriotyzm, z akcentem na harcerstwo.
Też, ale to później będzie to rozwinięte oczywiście już po tym, jak Polska odzyska niepodległość w okresie międzywojennym.
I po powrocie do Białegostoku z internowania ksiądz Chałko, no, włącza się znowu w to życie społeczne.
No tak, bo pamiętajmy, Białystok, dwie bardzo ważne daty, 19 lutego i wkroczenie wojsk polskich, później 22 to jest też powitanie wojsk polskich tu w Białymstoku, przyjęcie władzy, tak, kształtowanie się władzy, ale co jest niezwykle istotne też dla Białegostoku, to, że tutaj też odbyły się w czerwcu 1919 roku wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego. Dlaczego uzupełniające? Bo jak się odbywały na początku roku 1919 te wybory, no to wiadomo, że jeszcze Białystok był pod okupacją niemiecką, więc później uzupełniono o posłów, jak to z powiatów.
No tak, inkorporowano Białystok dopiero na wiosnę, no później
właśnie,
znacznie.
Później, tak, i dopiero te wybory mogły się odbyć w czerwcu. I ksiądz Chałko został posłem, bo właśnie z Białegostoku. I co było ciekawe, to też tutaj to było ciekawe, że Białystok był polski, ale nie zapominajmy, że była to strefa też nadgraniczna, trwała wojna, strefa właśnie, ponieważ Armia Polska walczyła już z bolszewikami. I tutaj dość taka ciekawostka, bo to chyba trzeba powiedzieć, że na Narwi, czyli na granicy z tak zwaną kongresówką, czyli z Królestwem Polskim, bo przypomnijmy, że Białystok był w Imperium Rosyjskim przez cały czas, nigdy nie wchodził ani do Księstwa Warszawskiego, ani w skład Królestwa Polskiego. Była, mimo że były tu władze polskie, był rząd polski, był język polski, była granica. Potrzebne były przepustki i ksiądz Chałko tym się zajął, był takim bardzo aktywnym posłem i 22 lipca 1919 roku wystąpił z rezolucją, żeby Sejm podjął wreszcie decyzję, żeby scalić te ziemię. Ja może zacytuję jedno ze zdań z tej rezolucji. Wysoki Sejm raczy uchwalić. Poleca się rządowi, aby natychmiast ujednolicił administrację w powiatach białostockim, bielskim i sokulskim z administracją byłej kongresówki, aby zniósł granicę Oberostu na rzece Narwi, narzuconą przez Niemcy i hamującą życie miejscowej ludności, a tym samym przepustki niezobowiązujące ludność w Królestwie Polskim. Czyli patrzmy, mija pół roku władzy polskiej, a tak jakby się nic nie zmieniało. Jest wewnętrzna granica. I tutaj trzeba przyznać, że ksiądz Chałko podjął te działania takie dość intensywne.
I doprowadził do zjednoczenia.
I więcej. I myślę, że też jego ta determinacja spowodowała to, że 22 sierpnia 1919 roku Białystok stał się stolicą województwa białostockiego, co było, no, bardzo nobilitowało miasto już w okresie...
No tak, bo mieliśmy cały czas kandydata do
stolicy.
W postaci Grodna.
Pamiętajmy, że przecież Białystok przez 80 lat był miastem powiatowym w guberni grodzieńskiej, gdzie tą stolicą tej ziemi było Grodno. Tu jednak zdecydowano, że będzie to Białystok. Tak jak mówię, była to nobilitacja i na pewno ksiądz Chałko również się do tego przyczynił swoimi działaniami właśnie w Sejmie.
Ale równolegle cały czas kierował gimnazjum.
Tak, dlatego że po prostu gimnazjum to zostało upaństwowione, to już w listopadzie 1919 roku. To też ciekawostka, nadano mu imię króla Zygmunta Augusta, a więc króla,
szóste
który...
L.O. jest na spadkobiercą.
Tak jest, no a i chyba władca, który był bardzo blisko związany z, może nie z samym Białymstokiem, ale z tą ziemią, bo przecież pamiętajmy i Tykocin, i Knyszyn to przecież często tu przybywał i lubił tutaj przybywać.
Więc... Pamiętajmy, że w 1573 roku zmarł właśnie w Knyszynie.
Czyli nieprzypadkowa była i myślę, że bardzo adekwatna.
To takim moim marzeniem jest, żeby nasz uniwersytet w Białymstoku właśnie był uniwersytetem Zygmunta Augusta. Królewski herb, królewski znak dla placówki uniwersyteckiej, to też nobilitacja.
Może z czasem władze podejmą jakąś decyzję, bo dzisiaj, prawda, tego chyba brakuje.
Ale to uwaga na marginesie, wracamy do księdza.
Tak, później działał, tak jak mówimy, rozwijał swoją działalność. W 1924 roku powstała filia też gimnazjum, z którego z czasem się, to przy Warszawskiej 63, to było gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, więc tam, gdzie dzisiaj jest białostocka ekonomia, tak, to kolejne, zobaczmy, powstaje kolejne gimnazjum, też o dość wysokim poziomie. I tu trzeba podkreślić, ksiądz Chałko tylko jedną kadencję niejako był w tym Sejmie ustawodawczym, bo w 22 roku już nie chciał kandydować. Powiedział, że jednak poświęca się temu, co jest mu najbliższe, więc szkolnictwu. To chyba z wielką korzyścią, bo wyremontował gmach, część pomieszczeń dobudował.
I uczył historii.
I uczył historii, ale więcej. Też miał podobno dobrą rękę, bo miał świetną kadrę. Potrafił mieć kadrę, znaleźć taką kadrę. Ale
jeśli był pasjonatem, to był w stanie zapalić ludzi.
Był, ale też, panie redaktorze, nie tylko nauczycieli, ale uczniów. Ale chyba to też wynikało z jego charakteru. Bardzo dbał o tych biedniejszych, bo często zwalniał ich też z wczesnego, a więcej, no, nawet wspomagał.
Musimy jednak wziąć pod uwagę, że ten okres międzywojnia był jednak nie do końca taki bogaty. Sporo było uczniów, których nie było stać. Trzeba było zorganizować dofinansowanie. Były nawet przecież dopłaty do chleba, kontrole.
Oczywiście,
cen
nie,
chleba.
No oczywiście to powszechność... Tutaj pewnie warto by, jeżeli byśmy o tym rozmawiali, to pewnie oddzielnej audycji by nam czasu zabrakło, jak było, bo przecież nie było idealnie, tak? Pamiętajmy, że minęło ileś tam niewiele, 5-6 lat po wojnie. Ze zniszczonej ziemi, tak, zniszczonego też miasta.
No jednak, zagrabionego, bo Rosjanie wycofując się, no, całe to bieżeństwo,
samo właśnie, tak jak pan mówi, zjawisko bieżeństwa, nie tylko ludzie, ale i wiele, tak, majątku wywieziono stąd na wschód, więc to wszystko było w trakcie budowy, więc tak jak pan mówi, wiele ludzi naprawdę cierpiało niedostatek, ale tutaj też... próbowano sobie też pomagać, bo bardzo czynna była ta samopomoc uczniowska. Działała białostocka drużyna harcerzy imienia Adama Mickiewicza. Sodalicja Mariańska, tak? I więcej w tym gimnazjum chociażby, którym kierował ksiądz Chałko, wydawano też własne czasopismo. Przez wiele lat Głos Uczniowski regularnie wychodził dzięki współpracy i nauczycieli i uczniów. Czyli tak naprawdę tu wielki szacunek dla dyrektora, dla księdza Stanisława Chałki, który potrafił to wszystko właśnie jakoś scalić, umiejętnie tym kierować, jak to się można dzisiaj powiedzieć, zarządzać, tak.
No ale takim, wydaje mi się, że doskonałym uznaniem dla księdza Chałki było to, że rodzice stworzyli fundusz stypendialny i ten fundusz właśnie otrzymał miano księdza Chałki. To jest takie znakomite wyróżnienie dla pedagoga.
Tak, to też ksiądz też dbał o to życie też duchowe, bo też często młodzież co niedziela w zasadzie, czy w święta narodowe udawała się do kościoła farnego. Ale tak jak pan mówi, to nie przypadkiem, bo wypadała w 1933 roku 25. rocznica, tak, posługi kapłańskiej i właśnie w ten sposób chyba piękniejszego prezentu od swoich uczniów i od ich rodziców nie mógł dostać. Z tego, co się czyta, był bardzo, bardzo z tego dumny. I chyba to jest takie zjawisko niepowtarzalne. Dzisiaj, gdybyśmy poszukali, to chyba też niewiele
jest takich, żeby
ktoś żyjący, znaczy, żeby komuś właśnie w ten sposób podziękowano za jego pracę. Także myślę, że to była postać wielkiego formatu.
No bo stworzono ten fundusz, żeby wspierać nadal działalność księdza Chałki.
I tak robiono, i robiono to z sukcesem i pewnie wiele osób też dzięki temu funduszowi mogło skończyć szkołę, mogło sobie ułożyć jakoś życie.
No i później mamy rok 1939. Wielkie, wielkie zmiany i wielkie dramaty.
Wielkie dramaty, ale z drugiej strony też i pamiętajmy, że rok 39, wrzesień, to też i Białystok na początku, tak jak i ta wojna przychodzi tu trochę później, ponieważ raz, że leży daleko od frontów, Białystok w koncepcjach Naczelnego Dowództwa Polskiego nie jest brany pod uwagę w ogóle jako miasto, które będzie twierdzą, będzie się bronić, że to Niemcy też nie uważają, że to jest jakiś ważny kierunek, tak, strategiczny.
Po prostu obeszli Białystok.
Tak, i Białystok jest raczej na coś przeznaczony, na coś innego, na zaplecze, i na to zaplecze, gdzie będzie się zwozić rannych i tak się
gdzie
rzeczywiście
jest duży
dzieje.
Węzeł komunikacyjny.
Komunikacyjny całkiem sprzyjający. Natomiast tak jak mówimy, nie odgrywa takiej wielkiej roli militarnej. Natomiast no oczywiście jest ten 15 września, jest na wysokim stoczku, tak stoczono bój, tak, co prawda z drugorzędnymi oddziałami, ale to też i polskie oddziały nie były z pierwszej linii, ponieważ przypomnijmy, że pierwsza linia poszła i bronić Nowogrodu, żołnierze walczyli pod Zambrowem, Podlaska Brygada Kawalerii, aż była pod Kockiem. Jako ciekawostka, 7 żołnierzy też obsługiwało działo na Westerplatte, także nawet i tam żołnierze z Białegostoku walczyli. Natomiast tutaj Niemcy wkraczają, ale nie robią tutaj administracji, ciągle jest i mają na uwadze traktat Ribbentrop-Mołotow. W zasadzie rozstrzyga się, do kogo ten Białystok będzie należał, ale w tym czasie też i z miasta nie wychodzi ani Seweryn Nowakowski, ani ksiądz Chałko, który jest, można powiedzieć, że nieoficjalnie pełni funkcję wiceprezydenta, razem z prezydentem Nowakowskim próbują tutaj, bo przecież pamiętajmy, wychodzi stąd wojsko, wychodzi stąd policja, wychodzą stąd władze administracyjne, trzeba porządek w mieście utrzymać, więc to spada i na księdza Chałkę, i na Seweryna Nowakowskiego. Seweryn Nowakowski też, czy ksiądz Chałko też nie wychodzą tak z Niemcami, tak pozostają do końca, chociaż wiedzą, że wkroczą tutaj Sowieci, pamiętając, bo przecież na pewno pamiętają wojnę polsko-bolszewicką, wiedzą, co się w Związku Sowieckim dzieje, tak, więc, no ale pozostają tutaj. Seweryn Nowakowski zostaje przecież aresztowany i jego losy są do końca nieznane. Natomiast ksiądz Chałko wyjeżdża do Warszawy, do generalnej guberni, gdzie też szybko włącza się w ten nurt tej pracy właśnie, ale już pod ziemią, w tajnym nauczaniu.
No ale wraca do Białegostoku.
Wraca do Białegostoku. Oczywiście wraca do Białegostoku. Pamiętajmy, czerwiec znowu 1941 roku. Przychodzą tutaj Niemcy i ksiądz Chałko tutaj wraca. Działa w takiej konspiracyjnej organizacji jak Komisja Oświecenia Publicznego, gdzie znowu jest aktywny, organizuje tajne nauczanie. Jednak coś tutaj nie gra, tak? Jednak musi, Niemcy są na jego, depczą mu, jak to się mówi, po piętach i musi opuścić znowu Białystok, dość szybko opuszcza Białystok, znowu wyjeżdża do Warszawy i nie udało się jak do tej pory ustalić tylko w jakich okolicznościach, dlaczego został aresztowany przez gestapo, poddany zostaje brutalnemu dość przesłuchaniu, umieszczany zostaje w więzieniu na Pawiaku, nie trzeba tu mówić w jak strasznym miejscu, tak, bo każdy wie, jak straszna była to katownia niemiecka.
A później trafił do obozu koncentracyjnego.
A później tak, w Sztuthofie, do obozu, następnie w Oświęcimiu. Tam tego strasznych przeżyć nie wytrzymał i zmarł w roku 1943. Jeżeli chodzi o pamięć, to po wojnie wiadomo, że te warunki, jakie tu powstały, władze komunistyczne wcale nie zależało na tym, żeby podkreślać tak zasług takiego człowieka, szczególnie osoby duchownej. Natomiast te bulwary to nie jest pierwsza inicjatywa, bo taką pierwszą inicjatywą to już było jak trochę wiatr odnowy, bo w 1987 roku Miejska Rada Narodowa nadała nazwę ulicy jego imienia nowo powstającej w dzielnicy Pietrasza. Nie było to jakaś znacząca, gdzieś tam poboczna, nowo powstająca na peryferiach ulica i dopiero i w zasadzie to można powiedzieć, że ta postać też była dość nieznana później już po odzyskaniu
2010 rok.
Suwerenności. Tak, i dopiero później zaczęto mówić trochę więcej w 2009, a w 2010 Rada Miejska nadała nazwę bulwarów księdza doktora Stanisława Chałki, chociaż de facto na razie czekamy na te bulwary, tak? Jakieś znaczące
jest,
jeszcze.
Tylko czekamy na przebudowę i zrobienie znaczących inwestycji infrastrukturalnych.
Tak, ale dobrze też, że jest Izba Pamięci i że jednak coraz częściej o tej postaci się pisze. Dobrze, że ksiądz Chałko został przywrócony pamięci białostoczan.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zapraszamy do 6 liceum. Tam jest Izba Pamięci poświęcona.
No jest miejsce, gdzie ksiądz Chałko długo pracował.
I długo pracował. Także taki obiekt, w którym można poczuć ducha księdza Stanisława Chałki, który jest i patronem naszych bulwarów i może być patronem podlaskiej czy białostockiej oświaty, edukacji.
Na pewno, bo tak jak mówię, jest to jednak postać wielkiego formatu, postać, którą jednak warto zawsze i przypominać i dawać przykład tej bezinteresowności i poświęcenia się sprawie, tak, bo to jest chyba niezwykle ważne.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj mówiliśmy o księdzu Stanisławie Chałce. Naszym gościem był dr Marek Kiedliński, dyrektor Archiwum Państwowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc
za
Państwu.
Za udział w programie. A za uwagę dziękuję autorzy programu Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Zapraszamy za tydzień. Tajemnice naszych czasów w każdy wtorek o 18:05. Jesteśmy również na stronie internetowej tncradiobiałystok.pl.
Tajemnice naszych czasów.